Drodzy Państwo, niedawno, wczoraj ze Stanów Zjednoczonych wrócił pan profesor Jerzy Robert Nowak. Myśmy kontaktowali się na żywo, relacjonując spotkanie w Nowym Jorku, a teraz pan profesor jest już w Warszawie, jest także gościem dzisiejszej naszej audycji Aktualności Dnia. Panie profesorze, witam gorąco, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Panie profesorze, pytanie, jak poszły dalsze spotkania w New Jersey i później w Waszyngtonie?
No muszę powiedzieć, że znakomity był przebieg. Wróciłem zaledwie wczoraj po tym tygodniowym pobycie i tym silniej jestem przekonany teraz o fatalnych skutkach dla Polski, wypływających z braku wykorzystania dla kraju możliwości dużo większej materialnej i intelektualnej współpracy z Polonią amerykańską i kanadyjską. Przypomnę, że to jest kilkanaście milionów osób polskiego pochodzenia, a przy tym Polonia stoi na drugim miejscu pod względem zamożności wśród grup mniejszości narodowych. O tym jest mało wiadome. Teraz, jak w czasie rozmów, też ciągle mi przypominano, że członkowie Polonii w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie są przeciętnie znacznie bardziej jako całość patriotyczni, wierzący i antykomunistyczni niż Polacy w kraju. Nie poddano ich tak mocno jak w Polsce indoktrynacji TVN24, Polsatu, Wyborczej, Wprost czy Newsweeka. Stąd ten panujący w kręgach czerwonych i różowych trzeciej RP strach przed bliższymi kontaktami z Polonią, która mogłaby zarazić, w cudzysłowie, swym antykomunistycznym i patriotycznym nastawieniem Polaków w kraju. Jakże często Polacy z Polonii musieli samotnie walczyć z ofensywą antypolonizmu bez pomocy władz i dyplomatów z kraju. Nasłuchałem się na ten temat bardzo wiele w czasie moich spotkań w New Yorku, New Jersey czy Waszyngtonie. Muszę powiedzieć, że długie spotkania z Polonią we wspomnianych trzech miastach przebiegały wspaniale. Czuć było, że nasze serca biją w tym samym rytmie miłości dla Polski. Część słuchaczy i słuchaczy Radia Maryja mogło, jak ojciec się o tym powiedział, przekonać w czasie transmisji dwudziestominutowej chyba mniej więcej audycji przez ojca ze spotkania w Nowym Jorku. Transmisja miała miejsce o 2:00 w nocy. Tam w Nowym Jorku była godzina 20:00, taka jest różnica czasu. Jak wiedzą słuchacze, transmisję przerywano wielokrotnie burzliwymi oklaskami, które najczęściej wyrażały sympatię Polonii dla ojca dyrektora Radia Maryja. Muszę powiedzieć, że wszędzie spotykałem się z ogromnymi wyrazami sympatii bardzo ogromnej części słuchaczy. Po przedstawianych przeze mnie argumentach nikt, dosłownie nikt nie wystąpił w obronie tak ostro krytykowanego przeze mnie Grossa. W New Jersey jeden z publicystów wystąpił tylko na rzecz łagodniejszej oceny Karskiego i Bartoszewskiego, ale po wyczerpującym wyjaśnieniu przeze mnie zarzutów wobec obu tych osób, sam dołączył się do oklaskujących moje wystąpienia, a później przeprowadził ze mną entuzjastyczny wywiad. Odmienny przebieg miał wypowiedzi paru osób w Waszyngtonie, które przyszły wyraźnie z próbą szukania dziury w całym, ale spotkały się z całkowitą izolacją ogromnej części słuchaczy. Warto powiedzieć o jednej z nich. Jedna z tych osób, kobieta, dość perfidnie próbowała ganić mnie za to, że jestem zbyt ostry, a powinienem zamiast krytyki jak najwięcej mówić o miłości chrześcijańskiej i pojednaniu. Zapytałem, z kim ma być to pojednanie? Czy pojednanie z katami, czy z takimi ludźmi jak kat Mieczysław Widaj, sędzia stalinowski, który wydał ponad 100 wyroków śmierci i jeszcze do paru tygodni temu dostawał emeryturę 9300 zł. Do śmierci umarł. To było ogromne zaniechanie. Dziwne, że PiS nie przeprowadził w tej sprawie, szkoda, ministry i samobrona i LPR, od razu w pierwszych miesiącach urzędowania ustawy zabierającej uprzywilejowane emerytury stalinowskim sędziom, prokuratorom, ubekom i tak dalej. I dotąd, teraz niedawno czytałem w Super Ekspresie i tam przeczytałem na spotkaniu te wykazy, że do 10 000 zł zarabiają niektóre osoby z SB. powołałem się przy tym w odpowiedzi na papieża Benedykta XVI. Jego wspaniałą ripostę na tę próbę studentów i grupy studentów i profesorów zablokowania jego występowania na Uniwersytecie Sapientia. Jakże wymowne było. W tydzień potem to wspaniałe spotkanie. Paręset tysięcy ludzi, transparenty, także Sapientia i inne. I tak trzeba reagować. Błyskawiczny kontratak. Ja się cieszę, że to jest papież zdecydowany. Walki, nie można się tu cofać. Tu nie tylko obrona. Potem mówiłem taki świetny cytat biskupa Kieleckiego, Kazimierza Ryczana, który jest w mojej walce z Kościołem w mediach, kiedy mówi, że chrześcijanie nie mogą być owieczkami pokornymi, nie mogą być ciepłymi kluskami, mięczakami, muszą kontrować. On tam piętrował politykę grubej kreski. Powołałem się na kardynała Wyszyńskiego, który po tylekroć zdecydowanie występował przeciwko opluwaczom Polski, tropicielom rzekomego polskiego antysemityzmu. Mówił o żłobowej inteligencji. I dotyczyło to tych samych, że elit, lumpen elit, które u nas dzisiaj dominują jeszcze, które jeszcze próbują represjonować ludzi patriotycznych. Zyskałem wtedy ogromny aplauz sali, a wspomniana pani jakoś szybko opuściła salę, jak nie pyszla. Bardzo wiele osób z oburzeniem reagowało na nowe zakazy i dyskryminację ekipy Tuska wobec uczelni Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej i akcentowało, jak wielkie znaczenie dla nich ma Radio Maryja jako czołowy bastion obrony wartości chrześcijańskich i patriotyzmu. Skarżano się tylko na przeszkody w internecie, różne blokowania i telewizji TVN i Radia Maryja. To warto dokładniej zbadać. Z niepokojem krytykowano czystki tuskowców od wymiaru sprawiedliwości po tyle innych dziedzin. Wszędzie z ogromnym zapałem przyjmowano moje zapewnienia, że właśnie teraz wchodzimy w decydującą fazę zwycięskiego boju z Grossem i jego poplecznikami. I to, że będzie to pierwszy wielki znaczący sukces dla nurtu patriotycznego po wyborach październikowych. Sukces, który będzie bardzo znaczącym dla odwrócenia biegu wydarzeń przeciw czerwonym i różowym elitom. Za nader cenne uważam pełne wzajemnego zrozumienia długie rozmowy z działaczami polonijnymi, między innymi z wiceprezesem Kongresu Polonii Amerykańskiej, panem Wnękowiczem, dyrektorem Krajowego Kongresu Polonii Amerykańskiej, panem Mileckim, słynnym prezesem Nowojorskiego Okręgu Kongresu Polonii Amerykańskiej, Frankiem Milewskim, ogromnie zasłużonym w walce z antypolonizmem, z prezeską Waszyngtońskiego Kongresu Polonii Amerykańskiej, panią Notarską, goszczącymi mnie, prezesem Centrum Stosunków Centrum Polsko-Słowiańskim, panią Bożeną Kamińską i kierownikami coraz bardziej umacniającej się organizacji polonijnej, Klubem Patriotycznym w Nowym Jorku, Henrykiem Pawelcem i Krzysztofem Koczwaro. Osobno gorąco dziękuję goszczącym mnie w swym mieszkaniu państwu Elżbiecie i Mirosławie Kulec, którzy musieli znosić ogromnie mój program i powroty po północy. Szczególnie wspaniałym punktem mego obecnego pobytu w Stanach były długie rozmowy waszyngtońskie z panią Zofią Korbońską, słynną działaczką niepodległościową, wdową po delegacie rządu na obczyźnie na kraj. Ponad 90-letnia dziś pani Zofia Korbońska imponowała mi wspaniałą pamięcią. Podała szereg bezcennych wręcz informacji o Karskim, Nowaku Jeziorańskim i stosunkach między Polakami i Żydami oraz źródłach i kulisach antypolonizmu w USA. Ogromnie cieszę się z poznania tej wspaniałej Polki, ale po tych także przyjemnych reminiscencjach muszę, ojcze, powiedzieć o czymś bardzo nieprzyjemnym. To będzie sprawa czarnej listy Radosława Sikorskiego. To jest szokującej dyskryminacji politycznych metod rolem z PRL-u w wykonaniu ministra spraw zagranicznych RP Radosława Sikorskiego. Wiadomo, że minister ten 10 dni temu wydał skandaliczne polecenie zalecające, by polscy dyplomaci nie spotykali się zarówno z Kobylańskim, z Janem Kobylańskim, przywódcą czy Polaków, Ameryce Południowej, jak i z bliskimi mu czołowymi działaczami USOPAW-u, organizacji skupiającej Polaków w Ameryce Południowej. Dziś okazuje się, że te niebywałe, haniebne restrykcje Sikorskiego mają uderzyć również działaczy polonijnych z innych kontynentów. Najwyraźniej godząca w ludzi kontaktujących się z prezesem Kobylańskim czarna lista Sikorskiego się wciąż wydłuża. Obiektem uderzenia ministra cenzora mają stać się teraz czołowi działacze Polonii z Kanady. Świeżo telefonowano do mnie, informując o tej sprawie z Kanady. Według tych informacji w najbliższy poniedziałek ma się odbyć spotkanie z ministrem Sikorskim w Ottawie w Muzeum Wojska. Zawsze w takim przypadku stosowano zasadę, że na takie spotkania zapraszani byli prezesi okręgowi Kongresu Polonii Kanadyjskiej z miast, w których dochodziło do wizyty kolejnego ministra czy innego przedstawiciela władzy RP. Tym razem nie doszło do zaproszenia ani prezesa oddziału Kongresu Polonii Kanadyjskiej w Ottawie Jerzego Czartoryckiego, ani prezesa Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Jerzego Kulczyckiego, ani jego zastępcy Zbigniewa Pierścianowskiego. 10 dni temu pan prezes Czartoryski skierował list do ambasadora RP w Kanadzie Piotra Ogrodzińskiego w sprawie istnienia wspomnianej czarnej listy. Nie dostał od ambasadora żadnej odpowiedzi. To też dziwny styl funkcjonowania ambasady. Podobno kilka dni temu ambasador RP w Kanadzie Ogrodziński powiedział prezesowi Kongresu Polonii Kanadyjskiej Władysławowi Lizoniowi, że dwie osoby spośród czołowych działaczy polonijnych znajdują się na liście osób, z którymi pracownikom ambasady nie wolno się spotykać, bo taki jest zakaz ministra. Te dwie osoby to wspomniany już prezes oddziału Kongresu Polonii Kanadyjskiej w Ottawie Jerzy Czartoryski i sekretarz generalny tegoż kongresu z Toronto Stanisław Godzisz. Obu miano uderzyć w ten sposób tylko za to, że uczestniczyli w zjeździe organizacji polonijnych ze świata przy udziale prezesa Jana Kobylańskiego w Punta del Este w Urugwaju. Podobno czarna lista Sikorskiego uderzająca w działaczy polonijnych jest coraz dłuższa i jest twórczo uzupełniana. Do jednego z najbardziej skandalicznych działań antypolonijnych ministra Sikorskiego należy zaliczyć umieszczenie na tej czarnej liście prezesa Juventusu z Brazylii Mariana Kurzeca. Juventus ma niedługo obchodzić 150-lecie powstania. Jest największą organizacją polonijną w Ameryce Łacińskiej i chyba najstarszą z istniejących dziś organizacji polonijnych w świecie. Tytułem restrykcji wobec Kurzeca umieszczonego na tej czarnej liście ambasada RP w Brazylii wycofała się z udziału w obchodach 150-lecia Juventusu. Jak ocenić takie szkodliwe praktyki? Cała sprawa restrykcji czarnej listy Sikorskiego jest wręcz haniebna. Przypomina wyraźnie restrykcje PRL-owskie, kiedy zakazywano publikować pisarzy, którzy odważyli się podpisać pod jakimkolwiek listem intelektualistów. Sikorski kontynuuje również haniebną metodę dyskryminowania niezależnych, patriotycznych działaczy polonijnych przez władze III RP. Dość przypomnieć choćby podłe praktyki bojkotowania tak wielkiego patrioty polskiego, jak nieżyjący już prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej Edward Boskal, nieoceniony wprost, czy późniejszych sankcji godzących w prezesa Jana Kobylańskiego tylko za to, że poparł prezesa Moskala. Myślę, że docelowe byłoby, aby organizacje polonijne na całym świecie zwracały się do ambasad RP z żądaniem wyjaśnienia, kogóż to znowu umieszczono na wspomnianej czarnej liście Sikorskiego i by odpowiednio reagowały na te praktyki dyskryminacyjne. Jeszcze jedna ostatnia sprawa. Niektórzy mówią, że trzeba zlekceważyć Jana Tomasza Grossa, nie napędzać mu czytelników przez dyskusję w prasie, a temat sam szybko ucichnie. Takie myślenie jest niestety absolutną, szkodliwą bzdurą. Mogłoby bowiem ułatwić tym mocniejsze rozpowszechnianie się antypolskich oszczerstw Grossa, bo tylko one byłyby na placu boju. Teraz w całej sprawie Grossa mam maksimum argumentów. Pewne zwycięstwo będzie zapewnione. Nie wolno nam milczeć, a trzeba do końca zmiażdżyć Grossa i jego pobleczników. Oni nie milczą. Oni rozpaczliwie zbierają siły. Zobaczmy, że poza TVN24, które przez tygodnie co dzień próbowało Grossa, czasem po parę godzin, to na przykład Wyborcza choćby dziś daje 3 obszerne artykuły związane z Grossem. W tym szczególnie napastliwy tekst niejakiego Libionki. W dzisiejszej Trybunie jest skrajny progrosowy tekst byłej prawej ręki Kwaśniewskiego europosła Marka Siwca. Oni próbują robić co mogą dla ratowania kłamstw Grossa. Dlatego właśnie przez cały luty i marzec zamierzam dokonać objazdu Polski, zwłaszcza większych miast. Mam już ponad 20 zgłoszeń, niektóre miasta nawet po 2 razy. Kielce, Częstochowa, Bydgoszcz. Zapraszam na spotkania połączone z dyskusją i dedykowaniem książek, zwłaszcza z rozbijającej Grossa całkowicie moje książki Nowe Kłamstwa Grossa. Będę pokazywał przy tym dowody kłamstw. I tu jest szczególnie ważne, bo to przekona najlepiej młodzież. Już się o tym nieraz przekonam. Zapraszam słuchaczy dzisiejszej audycji na najbliższe kilka spotkań. Kraków 9 lutego sobotem o godzinie 15. Ulica Kopernika 26. Sala Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignacjanum. Tam w panelu ze mną będą razem profesor Bogusław Wolniewicz, tyle razy występujący w Radiu Maria, profesor Rafał Broda, który zna też świetnie tematykę antypolonizmu. Powtarzam, sobota 9 lutego, Kraków o godzinie 15, Kopernika 26, sala Ignacjanum. W niedzielę 10 lutego o godzinie 16 będę miał odczyt wraz z dyskusją w Rzeszowie, w Fundacji Nowe Życie, Aleja Piłsudskiego 8-10. Niedziela 10 lutego o godzinie 16. W poniedziałek 11 lutego o godzinie 17 będę miał odczyt wraz z dyskusją w Kielcach, w siedzibie Auli Wyższego Seminarium Duchownego imienia Jana Pawła II. Godzina 17 w poniedziałek. 16 lutego w sobotę będę miał odczyt i spotkanie z czytelnikami niedzieli w Częstochowie 3 maja 12 w siedzibie niedzieli. O godzinie 17, w niedzielę 17 lutego o godzinie 17 będę miał odczyt wraz z dyskusją w tejże Częstochowie o godzinie 17 w kościele świętego Wojciecha, ulica Brzeźnicka 59, aula akademicka. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo panie profesorze. No i życzę siły na tę bardzo, bardzo taką intensywną trasę odczytową.
No jest, muszę powiedzieć, że słuchaczki i słuchacze dodają mi tu ogromnie siły. To jest wspaniałe, że tak wspólnie, razem, jednolicie reagujemy. I raz jeszcze dziękuję ojcze za tą wtedy transmisję z Nowego Jorku. To było wspaniałe wrażenie. Warto tego typu rzeczy powtarzać. Z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Mówił do nas pan profesor Jerzy Robert Nowak. Drodzy Państwo, tak odnosząc się do jednego z punktów tej wypowiedzi, dodam tylko tyle, że pan minister Ćwiąkalski, osławiony tropiciel niszczycieli notebooków, laptopów, także zwrócił się ostatnio do prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, czy też do pionu śledczego Instytutu Pamięci Narodowej o weryfikację, czy w sprawie Jana Kobyleńskiego nie zaszły jakieś nowe okoliczności, a ja przypomnę, że były szef pionu śledczego, pan profesor Kulesza, przez kilka lat próbował szukać haków na pana Kobyleńskiego, uzasadniać te oszczercze zarzuty o rzekomy antysemityzm, i nie udało się. Pan Ćwiąkalski znów wraca do sprawy, czy coś nowego nie pojawiło się w historii. Znów będzie próba szukania różnych tam rzeczy. No, warto rzeczywiście to archiwum przeszukać, tylko że ciągle jest taka konkluzja. No, nie znaleźliśmy jeszcze, to znaczy, że jeszcze poszukamy, ale teza, która oparta jest o fałszywe oskarżenie, podawana jest ciągle w mediach jako prawdziwa.